tej pamiętam dni, kiedy stawałem tutaj z gitarą w tym miejscu po raz pierwszy i starałem się grać, ponieważ nie jestem muzykiem, ani nie kształciłem się w żaden sposób w tym kierunku. Jestem samograjkiem, to znaczy pewnego dnia, kiedy się nawróciłem, chciałem do mojego życia dołożyć tą sferę atmosfery duchowej, która pozwoli mi wzrastać jako mężczyzna, wzrastać jako chrześcijanin i wierzę, że mi się to udało, ponieważ niedzielne nabożeństwa dla mnie to było za mało, zdecydowanie za mało, ponieważ chciałem przeżywać Pana Boga każdego dnia w moim życiu i zobaczyłem, że Pan Bóg z chęcią przeżywa swoje życie i wylewa na mnie swoje błogosławieństwo, jeśli tylko ja robię ku niemu zwrot, jeśli tylko ja decyduję się żyć z nim, jeśli ja decyduję, żeby on stał się moim przyjacielem, to znaczy, jeśli ja pozwalam na to, żeby on stał się tak integralną częścią mojego życia i postanowiłem w moim życiu zacząć śpiewać i grać. I pamiętam moje początki, absolutnie bałem się wyjść naprzeciwko ludzi, jeszcze tak w domu, coś tam pograłem, załączyłem CD, świetne głosy i tylko tyle. Ale w momencie, kiedy staję się tutaj i kiedy patrzę się na obserwatorów, często zapomina się, że to są bracia i siostry współczujący i rozumiejący. Myślę, że za chwilę mnie pożrą albo spalę się ze wstydu, ponieważ początki były trudne, kiedy zabrałem gitarę i mówiłem do wspólnoty: przepraszam, pogubiłem się, jeszcze raz, musimy zacząć od początku. To nie tak, ale dzięki temu wierzę, że dzięki tym przeżyciom mogłem dalej iść w życiu duchowym, mogłem dalej wzrastać, bo zobaczyłem pewną analogię, że w życiu po prostu jest trudno, że w życiu po prostu są różne przeszkody, które są nieoczekiwane. A Pan Bóg jest zainteresowany tym, abym ja nie poddał się żadnej z tych przeszkód, abym dalej szedł, ponieważ On daje mi obietnicę, że jeśli ja nie przestanę Mu ufać, to On mnie przeprowadzi przez wszystko tak naprawdę. I mogę powiedzieć, że w mojej podróży z gitarą w ręku właśnie się czuję, że przechodziłem przez chyba największe upokorzenia, kiedy wiele ludzi stało i raptem mówię: tak bardzo chciałbym was poprowadzić w uwielbieniu. Tak bardzo mi zależy na atmosferze uwielbienia i takim, żeby każdy z was z chęcią chciał stać i uwielbiać Pana Boga, a tak na dobrą sprawę przez moje niedoskonałości, przez trudności związane z graniem, ze śpiewaniem, narażam innych na to, żeby z tej atmosfery w jakiś sposób się wydobywać. Takie miałem myślenie kiedyś. Dzisiaj patrzę zupełnie na to inaczej, bo w moich słabościach wielu z was może się utożsamić i też zobaczyć, że jeśli przykładamy do czegoś rękę, to czasami nie wychodzi. Ale to nie oznacza, że powinniśmy rezygnować. To nie oznacza, że powinniśmy przestać. Wręcz przeciwnie. Jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Moi drodzy, ten wstęp, to jest wstęp nieprzygotowany. Ten wstęp, nie zakładałem go na to, że teraz powiem. Ale powiedziałem to i biorąc pod uwagę to, co dzisiaj mamy przygotowane jako nasze nauczanie, to mogę śmiało powiedzieć, że Jezus jest Bogiem, który wszystko może. I tam, gdzie ja nie mogę, On może. To, czego ja nie mogę zmienić, On może. Tam, gdzie ja nie mogę dojść, On może mnie doprowadzić. Tego, czego ja nie mogę wypowiedzieć, On jest zdolny do tego, aby uczynić mnie zdolnym do tego, żeby to zrobić. Zatem temat dzisiejszego nauczania brzmi: Jezus Chrystus, Bóg, który wszystko może. Ja nie wiem, czy masz takiego przyjaciela, czy spotkałeś człowieka w swoim życiu, o którym możesz powiedzieć, wszystko może. Raczej powiemy, no nie ma takiego. Więc do każdego od razu z gruntu podejdziemy w taki sposób, że z pewną dozą dystansu. Ponieważ my wiemy, że on też wszystkiego nie może. Bo gdyby on by mógł, to byśmy śmiało ze wszystkim do niego przychodzili. Ale wiemy, że nie wszystko się da, nie wszystko jest możliwe dla nas ludzi. To też nie ufamy aż tak bardzo. Nie jesteśmy aż tak bardzo odważni. Ale co w przypadku człowieka? Mowa jest o Jezusie, który wszystko może. Co to znaczy spotkać w życiu człowieka, który może wszystko? Ach, może jeszcze nie mamy takiego doświadczenia. Ale jeśli już mamy doświadczenie, kiedy to zbliżając się do Jezusa, On zmieni to, co w naszym życiu było niemożliwe, to przekonujemy się i możemy z odwagą powiedzieć, Jezus jest Bogiem, który wszystko może. Zatem mamy tutaj w tych konspektach pewne rozpiski. Mówimy tutaj o wielkiej grze i to nasze nabożeństwo niedzielne związane z nauczaniem nazwaliśmy wielką grą. Myślę, że nie przez przypadek, ponieważ apostoł Paweł wielokrotnie porównywał życie chrześcijanina do życia sportowca, to znaczy to, po co biegnie sportowiec, można analogicznie przyłożyć do tego, jak prowadzi swoje życie chrześcijanin. I ci pierwsi sportowcy wstrzymują się od wszystkiego po to, żeby zdobyć nagrodę. I podobnie my chrześcijanie, wstrzymujemy się od wielu rzeczy i od wielu spraw, trzymamy się z daleka, aby prowadzić dobry bieg życia i aby biec po to, żeby zdobyć nagrodę. I postanowiliśmy właśnie sprawić, aby nasze nauczanie było nam lepiej zrozumiane przez to, co będziemy mówili, po to, aby odnieść korzyść. Bo po co tu jesteśmy? Tylko po to, żeby każdy z nas w swoim życiu odniósł korzyść. Jesteśmy tutaj po to, żeby odnieść korzyść. Zatem, jaka jest stawka? Stawka jest, mieści się w pytaniu, jaki jest Bóg. Czyli kiedy wyjdziemy stąd, naszą korzyścią będzie to, że będziemy potrafili odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest Bóg. Co jest do zdobycia? Do zdobycia jest puchar, czy też główna prawda. To możemy stąd wyciągnąć. Stąd możemy to wynieść. Tego możemy się nauczyć i tego się przytrzymać. A co to jest? Myśl, która mówi, że Bóg jest wszechmocny. Mogę czuć się bezpieczny. No bo skoro Jezus Chrystus jest wszechmogący, Jezus Chrystus może wszystko, Bóg może wszystko, to w takim razie przy wszystko mogącym Bogu mogę czuć się bezpiecznie. I to jest tak bardzo różne od drugiego człowieka, nawet tego najbliższego. Bo czasami nasze ruchy są nieprzewidywalne. Czasami zawodzimy. I wtedy, kiedy to się zdarza, czujemy się w jakiś sposób zagrożeni. Natomiast kiedy mówimy o Bogu wszechmocnym, który może w naszym życiu wszystko, to czyż to nie prowadzi nas do wniosku, mogę czuć się bezpieczny? Mogę czuć się bezpieczna? Co jest ważne, bądź też wyjątkowe? Wyjątkowe jest to, że teraz to jest trzecie spotkanie, trzeci temat z cyklu jaki jest Bóg? I wcześniej już mówiliśmy o tym, jaki jest Bóg i odnosiliśmy za każdym razem coraz większą korzyść Więc to jest trzecia niedziela, podczas której mówimy o atrybutach Boga. Mówimy o tym, jaki jest Bóg. I te atrybuty Boga i zwrócenie uwagi na nie przez nas powinny dać nam korzyść. Powinny coś dać nam, zmienić coś w naszym życiu. Jaka jest złota myśl? No bo tak, gramy, jesteśmy sportowcami i ktoś, i jest koniec meczu, przychodzi reporter i pyta, jakie jest, czym się kierujesz? Co jest kluczem do sukcesu? Dzisiaj złotą myślą jest wiersz 28 rozdział Ewangelii Mateusza, 18 wiersz. Tą myślą złotą dzisiaj, tym kluczem dzisiejszego rozważania jest: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. I te słowa nie tyczą się nas. Tyczą się Jezusa Chrystusa. Te słowa dotyczą Jezusa Chrystusa. Więc dzisiaj kluczem do naszego zwycięstwa jest zwrócenie uwagi na Jezusa Chrystusa, o którym Pismo mówi, że On otrzymał wszelką władzę w niebie i na ziemi. Tym razem sięgniemy do Ewangelii Marka, aby w niej doszukać się pewnie historii, bo mówimy o Ewangeliach synoptycznych, o tych trzech, Mateusza, Marka, Łukasza, gdzie najwięcej jest powiedziane na temat życia, nauczania Jezusa Chrystusa, najwięcej na temat Jego osoby. I te Ewangelie synoptyczne, mówimy, że są synoptyczne, bo są najbardziej przy sobie, to znaczy mają największą ilość tekstu do tego samego. Natomiast Ewangelia Marka w tradycji uważana jest za tą pierwszą, za tą najwcześniejszą, ale z tego też powodu ta Ewangelia ma najmniej dobra własnego. Dobro własne to takie treści w tej Ewangelii, które nie powtarzają się w innych. A co to znaczy? Jeśli ona jest najmłodsza, a ma najmniej tego własnego dobra, to oznacza, że najprawdopodobniej Mateusz, Łukasz mogli w jakiś sposób z niej korzystać, chcąc opisać dzieje i życie Jezusa Chrystusa. Sięgnijmy do czwartego rozdziału. Otwórzmy czwarty rozdział Ewangelii Mateusza. Przecież Marka. Dziękuję bardzo. Wow. Super. Ewangelia Marka, czwarty rozdział, od 35 wiersza. Tego dnia, kiedy nastał wieczór, powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę. Pozostawili więc tłum, wzięli go tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. Wtedy zerwał się wielki podmuch wiatru. Fale zaczęły przelewać się do łodzi, tak, że łódź już się wypełniała. On tymczasem był na rufie i spał na wezgłowiu. Budzą go zatem i mówią: nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? On zaś zbudzony skarcił wiatr i powiedział morzu: zamilcz, uspokój się. I wiatr ustał i nastała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego jesteście bojaźliwi? Wciąż nie macie wiary? Wtedy ogarnął ich wielki strach i zaczęli mówić między sobą: Kim więc on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i morze? Tekst, który przeczytałem, był tekstem dosłownym, więc możemy tutaj zauważyć pewne różnice w tekście, w naszych
Bibliach, w naszych Bibliach literackich. Zwróćmy uwagę. Na tej drugiej stronie mamy łódź. Mamy zdjęcie łodzi. To jest mniej więcej taka łódź, o której tutaj jest mowa. I w przypisie mamy, że ona miała 8 metrów, 27 centymetrów długości. To jest mniej więcej drugie piętro budynku czteropiętrowego. Mniej więcej drugie piętro. Szerokości miała 2 metry, ponad 2 metry, czyli troszeczkę więcej niż ja. To tak, to miała tyle szerokości. I wysokości miała 1,30 m. Jezioro Galilejskie. Szerokość tego jeziora to około 15 kilometrów. Długość to około 24 kilometry. Co to znaczy? To znaczy, że płynęło się tam ze wschodu na zachód albo z zachodu na wschód około 2 godzin. Natomiast ukształtowanie tego jeziora z zachodniej, po zachodniej części były góry. I to jezioro zaskakiwało nawet najbardziej wytrawnych żeglarzy. Dlaczego? Bo burze przychodziły z nienacka, a fale osiągały nawet do 3 metrów. Więc jeśli mamy 1,30 m łódź i mimo tego, że ona ma 8 metrów długości i sięga drugiego piętra, to jeśli wiatr zawiał, to 3-metrowa fala dosłownie w jednej chwili zalewa całą łódź. I z taką sytuacją właśnie tu się spotykamy. Ponieważ Jezus powiedział do swoich uczniów już wieczorem, zobaczcie, wieczorem przepływamy na drugą stronę. I w Ewangelii Mateusza i Łukasza nie czytamy o innych łodziach. Tu natomiast ewangelista Marek, który pisał jako pierwszy, mówi, że towarzyszyły jeszcze jakieś inne łodzie. Ale w tekście to jest tylko wzmianka, że tam były jeszcze jakieś inne łodzie. Czyli inne łodzie mogły być. Ewangelista Mateusz i Łukasz o tym nie wspomnieli. Natomiast przyszła ta burza. Łódź już się wypełniła. I co się zaczęło dziać? Wiemy o tym, że niektórzy z nich byli żeglarzami, bądź też rybakami. I niejedną noc spędzili na jeziorze. Niejedną noc spędzili na morzu. I w niejednym niebezpieczeństwie byli. Natomiast ta sytuacja była dla nich tak przerażająca, że tracili nadzieję, że mogą wyjść cało z tej podróży. Co robił w tym czasie Jezus? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Bryza, woda, fale, łódka, miota. Jak to jest możliwe, że coś takiego się stało z Jezusem? Ja nie wiem, czy ktoś z was, ale ja tak, był tak zmęczony i tak przepracowany, że jak się położył, to syreny, krzyki, a nawet budzenie mojej żony mnie nic nie dawało. Byłem tak bardzo mocno zmęczony. I kiedy mówimy tutaj o tym zmęczeniu, czy też śnie Jezusa Chrystusa, to był właśnie sen takiego człowieka spracowanego. A wiemy o tym, że on dopiero co skończył kazanie. I jeśli ktoś chce przekonać się na własnej skórze, jak męczące jest przygotowanie kazania i powiedzenie go, i bycie z ludźmi cały dzień, kiedy dziesiątki osób podchodzą do niego i coś od niego chcą, to spróbujmy przeżyć chociaż taki jeden dzień. A on tak żył, tak naprawdę, przez 3 lata. Codziennie wstawał rano już do niego ludzie. On kończył kazanie I ma się przyprawić i Marek mówi, a za nim po prostu łódki. To znaczy nie miał wytchnienia. On po prostu gdzie bądź położył głowę, bo ludzie do niego lgnęli. Dlaczego? Bo może widzieli to, o czym my dzisiaj mówimy, na własne oczy. Może widzieli to, że Jezus Chrystus może wszystko. I faktycznie, kiedy czytamy, sięgamy do Ewangelii, okazuje się, że Jezus Chrystus potrafił zrobić wszystko. I ci, którzy to widzieli, porzucali swoje prace, brali rodziny, żonę, dzieci i robili wyprawy ze wschodu na zachód, z północy na południe, tylko po to, żeby patrzeć, widzieć i czerpać z tego, co w ich życiu robił Jezus Chrystus. Niesamowita sprawa. Ważne zagrania. Kiedy przychodzi moment podczas gry, jest już praktycznie koniec meczu i ważą się losy, użyję koszykówki, to tam najlepsze drużyny cechuje to, że oni mają coś zawsze na koniec. Oni mają zawsze na koniec jakieś ekstra zagranie. Oni, to może być najlepszy zawodnik w lidze, to może być najlepsza obrona w lidze, to może być wiele spraw w samej grze zespołu, co mogą wyciągnąć jak asa z rękawa i dzięki temu wygrać ten mecz. To, co my teraz, do czego przejdziemy, to są ważne zagrywki dotyczące tego fragmentu, które myśmy przeczytali. To, co my powinniśmy zrobić, to, co powinniśmy wiedzieć, to, czego powinniśmy się nauczyć, wyciągnąć to, co najlepsze z tego tekstu, aby za chwilę wprowadzić to w życie. Jakie jest spostrzeżenie? Pierwsze spostrzeżenie. Boska moc w ludzkim ciele. Mówimy o tym, że Jezus jest człowiekiem. Mówimy też, że Jezus jest Bogiem. Jezus jest człowiekiem i jest Bogiem. To nie jest pół człowiek. To nie jest pół Bóg. To jest człowiek, który doświadcza tego dokładnie, co my. I to jest Bóg, który ma wszystkie Boże atrybuty. Dowód? Zasnął snem spracowanego, czyli jak my, odczuwał zmęczenie. Obudził się i powiedział jak Bóg do burzy i morza. Zamilcz. Nastała cisza. Człowiek i Bóg. Po wygłoszonym kazaniu, tak jak powiedzieliśmy, zarządził przeprawę. Przeprawiali się. Burza zerwała się i go nie obudziła. Obudziły go krzyki i wrzaski uczniów. Giniemy! Giniemy! Nie wiem, czy Piotr kiedykolwiek miał taką możliwość, będąc na łodzi, kiedy on często wypływał na ryby. I kiedy go tam burze i różne sytuacje zastawały, to czy on wtedy krzyczał, Boże, giniemy? Raczej nie. Raczej musiał zakasać rękawy i walczyć o swoje życie. Natomiast tutaj sytuacja była już tak poważna, że może Piotr zobaczył, że nie chodzi tylko o jego życie, ale również o życie wszystkich. O życie wszystkich, którzy są w tej łodzi. Czyli może Piotr zacisnąłby zęby i powiedział, dobra,
Panowie, trzeba działać, nie? Nie ma chwili do stracenia. Wiosłujemy szybciej, wyrzucamy wodę z łodzi, dalej, nie ma na co czekać. Ale patrząc na atmosferę, jaka wytworzyła się w tej łodzi, to była jedna wielka panika. A kiedy mówimy o tym, że giniemy, to zaczynamy panikować. Jeśli śmierć zagląda nam do oczu, to zaczynamy panikować, zaczynamy krzyczeć, zaczynamy się motać, szarpać. A często po prostu zaczynamy wzywać Boga, w którego do tej pory za bardzo nie wierzyliśmy. I oni postanowili go w takim razie obudzić. Kiedy jednak został zbudzony, dowiódł potężnej mocy, że jest wszechmocny. Ta wszechmoc, jeśli jestem w Chrystusie, przekłada się na moje życie. Takie jest spostrzeżenie, pierwsze spostrzeżenie do tego tekstu. Jeśli jestem w Chrystusie, czyli jeśli mieszka we mnie Chrystus, jeśli ja jestem człowiekiem nowonarodzonym z wody i z ducha, jeśli ja należę do Chrystusa, to przekłada się to na moje życie. A w jaki sposób? No właśnie w taki, że w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach trudnych, nie tracę wiary, że jeśli Jezus obiecał, to Jezus dopełni swoich słów. A za chwilę przekonamy się, o jakie słowa powiedział. I drugie spostrzeżenie to moc, przy której wierzący może czuć się bezpiecznie. Moc, przy której wierzący może czuć się bezpiecznie. Czyli co sprawia, że ja w życiu dzisiaj będę czuł się bezpiecznie? Co daje mi moje bezpieczeństwo? Kiedy jadę samochodem, to nie ufam za bardzo drugiemu kierowcy. To znaczy, wierzę, że on na mnie nie wjedzie. Ale miałem już takie przypadki, że się rozczarowałem. Niejednokrotnie. Pewnie nie jedna osoba rozczarowała się też mną, kiedy ja zapomniałem się o tym, że tu chodzi też nie tylko o moje bezpieczeństwo, ale o bezpieczeństwo drugiej strony. I kiedy mam w portfelu ubezpieczenie nie tylko OC, ale i AC, czuję się bardziej bezpieczny. Bo jeśli uderzę w coś, ja, w kogoś, no to mam z tyłu głowy, że jest ktoś, kto pokryje koszty. Bo ja nie będę sam w stanie, jeśli to będzie poważny wypadek. Więc co daje w moim życiu codziennym poczucie bezpieczeństwa? Czy mogę wyciągnąć coś z portfela i powiem, ten dokument, ten papier, to coś jest polisą na życie? Jest gwarantem mojego bezpieczeństwa? Mówimy tutaj o mocy Bożej, przy której wierzący może czuć się bezpiecznie. Sen Boga w Jezusie nie pozbawia go mocy. To znaczy, on zasnął tym snem, ale mimo tego, ta moc z Jezusa nie wyszła. Pomimo tego jego zmęczenia. Jednak ta moc w nim była. Co to dla nas mówi? Że jeśli jest taka szansa na to, żeby moc Boga zamieszkała we mnie, to mimo tego, że sen Boga we mnie, czyli niewidzenie tego Boga żyjącego we mnie, przy mnie, nie czuję Go, nie dotykam, tak jakby zasnął, nie oznacza, że Bóg stracił moc. Nie oznacza, że Bóg w naszym życiu stracił moc do oddziaływania na nasze życie. Gdy Bóg jest w łodzi, nawet śpiący, nie grozi jej zatonięcie. jak to się przekłada na nasze życie? Nawet jeśli Bóg jest, ale my gdzieś Go tam nie widzimy i nie czujemy, to nie oznacza, że za chwilę będziemy z tego powodu tonęli. Bo jeśli Bóg jest w naszym życiu, to nie grozi nam zatonięcie. Jeśli Bóg jest w naszym życiu, jeśli jest w łodzi naszego życia, to nie grozi nam śmierć. Jezus powtarzał swoim uczniom: jeszcze nie teraz, jeszcze nie mój czas, jeszcze nie moja godzina. Wielokrotnie to im powtarzał. Co to dla nich miało oznaczać? Wypełnię wszystkie moje obietnice. Spełnię wszystkie na was moje obietnice. Jaka jest decydująca chwila? W nawiązaniu do pierwszego spostrzeżenia. Decydująca chwila. Jeśli boska moc może mieszkać w ludzkim ciele, to zastanów się i napisz, co w twoim przypadku stoi jej na przeszkodzie. Jeśli Boża moc może być w twoim ciele, w moim ciele, bo jeśli była w ciele Jezusa, człowieka, to również i tego, kto wierzy w Jezusa, kto jest z Chrystusem złączony. To zadajmy sobie pytanie, co może tej Bożej mocy w nas stać na przeszkodzie? Co zrobił Jezus? Wstał i mówi: zamilcz. Co nam przeszkadza w tym, żeby ufać i wierzyć? Co we mnie jest takiego, co stoi na przeszkodzie, żeby ta moc objawiała się? Kto nie wierzy w możliwości życia w Chrystusie, powinien zastanowić się nad przyczyną takiej niewiary. Kiedy Jezus stanął obudzony i powiedział: dlaczego nie wierzycie? Dlaczego nie ufacie? Dlaczego wątpicie? No tak, mógłbym powiedzieć po ludzku, gdybym był w tej łodzi, mógłbym od razu odpowiedzieć na to pytanie. Przecież zobacz, co się dzieje. Nie widzisz tego? Jest burza. Łódka już jest wypełniona. Za chwilę idziemy na dno. Co to znaczy? Giniemy. Czy podejmuje z Jezusem takie rozmowy? Czy podejmuje w swoim życiu z Jezusem taką rozmowę? Zobacz, Jezu, popatrz na moje okoliczności życia. Widzisz? Mam powód do tego, żeby tak mówić. Mam powód do tego, żeby powiedzieć: nie ufam. Mam powód do tego, żeby powiedzieć: nie wierzę. Zobacz na okoliczności mojego życia. Pytanie jest, to z jakiego powodu Jezus dokonuje cudów? To z jakiego powodu Jezus naucza? To z jakiego powodu zgromadzamy się co niedzielę i skupiamy swoją uwagę na osobie Jezusa Chrystusa? Odpowiedź brzmi: abyśmy ufali i abyśmy wierzyli. Żebyśmy nie wątpili. Żebyśmy mieli do Niego zaufanie. że jest w stanie nas przeprowadzić przez te burze naszego życia, przez te trudności naszego życia.
Nad czym możemy się zastanowić? Po pierwsze, może przyczyną tej niewiary jest brak samego życia.
W Księdze Objawienia, tam są listy do zborów i w jednym z nich jest napisane: widzę, że twoje czyny nie są doskonałe. Czyli Jezus zna nasze serce, zna nasze myśli i zna nasze życie. I tak naprawdę On wie, On sam wie, czy On jest w naszym życiu. On sam wie, czy ma przestrzeń do życia w naszym ciele. On sam wie, co jest w każdym z nas. Po drugie, może zostałeś, zostałaś pobity przez odniesione porażki. I te porażki bolą. I te porażki sprawiają, że zaczynamy podupadać na wierze. Zaczynamy zastanawiać się, czy faktycznie tak jest, że Pan Bóg z nami jest, skoro doświadczam porażek w życiu. Po trzecie, a może jest arogancko zarozumiały? Może jestem arogancko zarozumiały? Co to znaczy? Jezus nauczał ludzi. Również słyszeli to faryzeusze. Faryzeusze słyszeli to i mówili: a kto ci daje prawo do tego, żeby tak mówić? A kim ty jesteś? Czy ty nie jesteś synem Józefa? Czy ty nie jesteś zwykłym, szarym człowiekiem, żeby wypowiadać takie rzeczy? Jest napisane: Gorszyli się, kiedy Jezus Chrystus mówił im prawdę o ich życiu. Oni trwali w nastawieniu do Jezusa, nie chcieli tego słuchać, nie chcieli tego przyjmować, odpychali Go od siebie. Czy nie jest to arogancja? Jezus używał też twardej mowy. I najczęściej mówił twardą mową, taką, która wchodziła naprawdę w uszy i naprawdę do serca, do tych, którzy byli arogancko zarozumiali. Do pozostałych używał lekkiej mowy, bardziej przyjemnej, bardziej otwartej, miłej, przyjacielskiej. Tak jakby była to dobra rada. Druga ważna, decydująca chwila z tego, wynikająca z tego pierwszego spostrzeżenia. Są burze większe niż te na jeziorach i morzu. Jakie to są burze? Jakie są burze w naszym życiu? Co nam towarzyszy w naszym życiu? Może to jest burza rządz. Ja bardzo tego potrzebuję. Albo ja bez tego nie mogę żyć. Albo podporządkowuję moje życie, żeby dostarczać czegoś do mojego życia. I to jest właśnie ta rządza. Nie jestem w stanie powstrzymać się od tego, żeby to osiągnąć, żeby to wziąć, żeby to mieć. Żeby tego dostarczyć do swojego życia. Burza hormonów. Zauroczenie. Trudne decyzje. Często nietrafne decyzje. To jest to, co przez to nie potrafimy powstrzymać naszego języka albo we właściwy sposób zachowywać się do najbliższej osoby. Burza niewiary. Och, burza niewiary. To jest wielka burza i dramat naszego życia. Bo będziemy brnęli do samego końca i będziemy mówili: nie wierzę, nie wierzę, nie uwierzę, już będziemy tonęli, już będziemy mieli, no, będziemy na samym dnie, już wszystko się zawaliło, już boli tak, że nie wytrzymuję, że już muszę brać coś przeciwbólowego. Ale co? Nie wierzę. Nie dam wiary. Zagryzę zęby, ale powiem: nie wierzę. I zmierzam się ze swoim życiem. I burza narasta, i narasta, i narasta. Jeśli przerażeni nie budzimy Jezusa, to może nie traktujemy tych burz poważnie, albo nie wierzymy, że On może je uciszyć. Jeśli nie idziemy po ratunek do Jezusa w swoim życiu, to może faktycznie wychodzimy z założenia, że jeszcze damy rady. Jeszcze na tych zaciśniętych zębach możemy troszeczkę podjechać. Jeszcze kawałek. Damy radę. Bo tak mówi nam doświadczenie. Nie będę przychodził do Jezusa. Może niepoważnie traktujemy te burze, które otaczają nasze życie. Kim więc On jest, że Mu posłuszne są nawet wiatr i morze? Napisz, co chcesz zrobić stosownie do tożsamości Boga w Jezusie Chrystusie, jeśli mieszka w tobie? Napisz, co takiego chcesz zrobić w swoim życiu, kiedy przechodzisz przez burzę i otaczają cię różnego rodzaju trudności i przeszkody. Napisz sobie, co chcesz zrobić, ale stosownie do tego, odnosząc się do tego, że Jezus Chrystus jest przy tobie. Bo jeśli się do tego nie odniesiemy i tego nie napiszemy, to każdy z nas ma swoje pomysły na to, jak przechodzić burzę. I nawet się tym nie dzielimy. A większość z naszych rozwiązań nie bylibyśmy w stanie wyjść na środek i powiedzieć: moi drodzy, tak właśnie oto radzę sobie ze swoimi burzami. Najczęściej te nie opierające się na Chrystusie staramy się ukryć, zachować, nie stawiać się jako wzór, nie stawiać się jako przykład. Wypisz nazwiska trzech osób, w których sercach szaleje burze, i skieruj do nich w najbliższym tygodniu słowa dobrej nowiny. Oczywiście najpierw musimy wpisać tu swoje imię i nazwisko. Najpierw ta dobra nowina, to, o czym przed chwilą mówiliśmy, to, że Jezus Chrystus ma moc, musi dotrzeć do nas. A dopiero wtedy sprawdź, czy odrobiłeś tą lekcję, czy odniosłeś korzyść w swoim życiu. I wiecie, co mi przychodzi na myśl? Że jeśli odniosłaś korzyść po dzisiejszym spotkaniu, to myślę sobie, że nie będziesz chciała tego zachować tylko i wyłącznie dla siebie. Pomyśl, czy jeszcze ktoś przychodzi burzę, o którym wiesz. Weź dzisiejsze słowo i powiedz: Jezus jest wszechmocny. Jezus ma moc. Możemy czuć się przy Nim bezpieczni. Możemy być przy Nim bezpieczni. Tylko ufajmy i wierzmy. I na koniec. Czy każdy z nas może powiedzieć, że odniósł dzisiaj po spotkaniu, po dzisiejszym słowie, korzyść? Po pierwsze, czy możemy powiedzieć, że wiem, ja wiem, że
atrybuty Boga mogę zauważyć w osobie Jezusa Chrystusa, biorąc pod uwagę oczywiście ludzką stronę Jego natury. Czy dzisiaj ja sam mogę powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie jest Bóg, że Jezus Chrystus jest Bogiem? Czy wiem? Czy mogę powiedzieć, że wiem? Czyli kiedy wyjdziesz, to ty będziesz wiedział, czy odniosłeś tą korzyść. Po drugie, korzyścią jest powiedzenie sobie w życiu: umiem. Czyli już nie wychodzę jako człowiek, który nic nie może, który nic nie potrafi, który nadal tkwi w swoich burzach. Ale czy poprzez dzisiejsze spotkanie możesz powiedzieć: umiem docenić wartość atrybutów Boga w moim codziennym życiu, czyli umiem docenić Jego wszechmoc w moim życiu. Czy umiem to docenić? I po trzecie, potrafię. Zatem wiem, umiem i potrafię. A jeśli mówimy, że potrafisz, jeśli ktoś do mnie mówi, że potrafię, to ja mówię: chodź i zrób. Co mamy potrafić? Wykorzystać naukę o Jego wszechmocy, o wszechmocy Boga w życiu osobistym, w ewangelizacji i w duszpasterstwie. Jeśli mówię, że potrafię, to mamy zadanie. Mamy zadanie do wykonania. Są jeszcze inni ludzie, którzy dzisiaj podobnie jak my przez te burze przechodzą. Są jeszcze inni wierzący, którzy przez te burze przechodzą. Wyciągnijmy wnioski. Chciejmy powiedzieć: wiem. Chciejmy powiedzieć: umiem. Chciejmy powiedzieć: potrafię.